To zaczynamy kolejną lekcję z listu do Efezjan. Czy macie pytania odnośnie tego, co już przeanalizowaliśmy z tego listu? Czy są jakieś pytania odnośnie tekstu, zagadnień, czy jakieś wątpliwości, to słucham. W takim razie idziemy dalej. Tak jak pewnie pamiętacie, wstępnie ustaliliśmy tematykę każdego fragmentu, podzieliliśmy ten list na takie fragmenty. I dzisiaj będziemy właśnie w ten sposób rozważać ten list, biorąc kolejne fragmenty listu, tak jak on się rozwija. Tak jak wywód Pawła się rozwija. I dzisiaj będziemy analizować pierwszy rozdział. Za tydzień też. Zresztą. I dzisiaj mamy pierwszy rozdział. Tak jak pewnie pamiętacie, że pierwszy rozdział mówi o czym?
Pragnienie Bożej łasce objawionej w Panu Jezusie Chrystusie z martwych wstałym.
I dzisiaj omówimy sobie tą pierwszą część, którą tam macie, czyli objawienie woli Bożej w Jezusie Chrystusie dla wierzących. Będziemy pod tym kątem rozważać ten fragment. Będziemy zastanawiać się nad tym, kim jest Bóg i co zrobił. Charakterystyka Boga i Jego. I Jego dzieła. To samo będziemy zastanawiać się o Jezusie Chrystusie, kim On jest i co On zrobił. I będziemy się jeszcze zastanawiać nad tym, czym jest Kościół. I jak się w nim znaleźć, jaki mieć w nim udział. Przeczytamy sobie teraz ten rozdział i będziemy zastanawiać. Kto będzie czytał?
Czy ja mogę przeczytać chętnie?
Proszę.
Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga do świętych, którzy są w Efezie i wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości. Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiając nam tajemnicę swojej woli, według swego upodobania, które sam w sobie postanowił, aby w zarządzeniu pełni czasów wszystko zebrał w jedno w Chrystusie, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. W Nim, mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia Tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały, my, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach, prosząc, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy, według działania potęgi Jego siły. Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi, który jest Jego ciałem i pełnią Tego, który wszystko we wszystkich napełnia.
Dobrze. No więc mamy tak. Mamy Boga i Jego wolę. Mamy Jezusa Chrystusa i Jego dzieło. I mamy wierzących, czyli Kościół.
Wszystkie równe?
Pierwsza może trochę większa. I będziemy, słuchajcie, patrzeć, no. Zobaczmy Bóg i Jego wola. Co możemy powiedzieć o Bogu i Jego woli? Zobaczcie tutaj, w tym rozdziale. Patrzmy na to.
W pierwszym wersecie mamy Bożą wolę. Paweł jest apostołem z Bożej woli.
Tak. Zobaczmy sobie jeszcze trzeci werset. Pamiętajmy pytania, jakie mamy, tak? Jeżeli chodzi o Kościół, więc mamy tutaj trzeci werset. Co możemy się tutaj dowiedzieć o Bogu?
Błogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie.
Ten, który jest Ojcem Jezusa Chrystusa, pobłogosławił kogo?
Wierzący.
Jak Paweł to nazywa?
Nas.
Nas.
Tych, którzy wierzyli.
Czyli pobłogosławił nas. Czyli Paweł mówi o pewnej grupie osób. Czymś konkretnym. Pobłogosławił wierzących, którzy stanowią całość. Czyli Kościół. Czyli tych nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem, pisze w niebiańskich, tak? W miejscach niebiańskich, w niebie. Zobaczmy sobie list do Rzymian w 8 rozdziale. Do dobrze pamiętam, Rzymian 8 rozdział, werset 17 bodajże. Paweł też wspomina o tym błogosławieństwie, słuchajcie. W miejscach niebiańskich. Tutaj wspomina Paweł, zobaczcie, w 17 wersecie od 16. Ten duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I dalej tłumaczę, jeśli dziećmi, to
dziedzicami.
Dziedzicami. Wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi, jeśli z Nim cierpimy, abyśmy z Nim byli uwielbieni. Tak? Czyli to błogosławieństwo duchowe w miejscach niebiańskich należy do przyszłości, tak? Czy do teraźniejszości? Do przyszłości, tak? Bóg pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem. Czyli to dotyczy nie tylko tego tutaj czasu, ale też i przyszłego. Jeśli tu z Nim cierpimy, żebyśmy tam z Nim
byli uwielbieni.
Zobaczcie jeszcze sobie drugi do Tymoteusza. Też taki ciekawy fragment jest. List do Tymoteusza. 2:12.
Jeśli cierpimy, z Nim też będziemy królować. Jeśli się Go wyprzemy i On się nas wyprze. Mm-hmm.
Czyli jeśli wytrwamy, tak, to będziemy z Nim królować. Mm-hmm. Czyli Bóg nas pobłogosławił, dał nam przyszłą nadzieję, przyszłej chwały. Tak? I to zrobił Bóg, czyli Bóg pobłogosławił wierzących, czyli Kościół. Bo mówi tutaj o całej grupie ludzi, tak? Bóg pobłogosławił. Zobaczcie 4-5 werset.
Którą nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni, tak, przed Jego obliczem w miłości.
Tak, wybrał Kościół, czyli wierzących, przed założeniem świata. Czyli dokonał wyboru, przyznaczył do czegoś, określił coś wcześniej, z góry coś określił. Ale zrobił to w Chrystusie, czyli wybrał Kościół w Chrystusie. W Chrystusie, czyli tym, który, tak jak pamiętacie obserwacje wcześniej, jak ten rozdział analizowaliśmy, tak próbowaliśmy podzielić go na fragmenty, określić troszeczkę tematykę, to pamiętacie, że tym, który wszystko spaja i jak gdyby daje nadzieję, jest Chrystus, bo to w Nim wybrał. Czyli żeby wybrać coś w Nim, On już jest. Chrystus jest Bogiem Wszechmogącym. On jest. Tak jak Ojciec i Duch Święty. Bóg jest. Prawda? Dlatego to jest Jego imię. Jestem. Nie byłem, nie będę. On po prostu jestem. Nie chodzi o to, że w tym momencie jestem. Ja po prostu jestem. Nie ma czasu, kiedy ja nie jestem. W tym sensie to imię, to oddaje ten aspekt Boga. Bo w polskim języku jestem oznacza coś teraz. No nie było mnie, jestem i mnie nie będzie, tak? Czyli to jest jakiś taki określony czas, jestem teraz. Natomiast to słowo jestem odnośnie Boga określa Jego byt od zawsze. Jestem od zawsze, byśmy musieli tak powiedzieć. Te słowo to oddaje. Jestem zawsze.
Ciągle.
Tak, tak, wiekuisty.
Bez początku i końca.
Wiekuisty, więc te jestem właśnie ma ten wydźwięk. Ten właśnie wydźwięk. Więc Bóg jest i wybrał Kościół w Chrystusie. Czyli Bóg już wcześniej określił, że Chrystus będzie miał, tak jak czytamy na końcu tego rozdziału, żonę,
oblubienicę.
Więc nie patrzymy tutaj na każdego konkretnego człowieka, którego Bóg wybrał. Nie o tym Paweł nie porusza tutaj kwestii jednostkowych. Paweł porusza przenośni kwestię całego organizmu, całej osoby, tak? Przenośni, tak? Całego ciała. Jako całość wybrał. Bóg przewidział, wybrał Kościół, który się składa z pojedynczych członków. Ale Bóg wybrał Kościół w Chrystusie. Dlaczego? No bo on był dla Chrystusa. Nie ma Kościoła, jak nie ma Chrystusa. Nie ma żony, jak nie ma męża. Tak? Czyli w Chrystusie wybrał. To jest jeden z aspektów, zauważcie. Czyli Bóg wybrał Kościół, przeznaczył do synostwa, tak, w Jezusie Chrystusie, przeznaczył ich do synostwa, czyli chęć, dobrą wolę, przeznaczył do synostwa według upodobania swojego, tak jest napisane. Upodobania, tak tam macie? Upodobania swojej woli,
tak,
czy jak tam macie?
Upodobania swojej woli.
Upodobania swojej woli, tak mu się upodobało, on tak chciał. To była suwerenna decyzja Boga, tak? I teraz, co dalej, zobaczcie, co możemy powiedzieć o Bogu w 6 wersecie. Jaki jest Bóg? Czego się o Nim dowiadujemy? Czyli po pierwsze, to On wybrał Kościół. Tak? Jeszcze nie było tych ludzi w ogóle, ale On wybrał, że będzie taka grupa. Będzie coś takiego właśnie. Będzie ciało dla mojego syna. Tak? Mój syn będzie miał oblubienicę. Dla niego to będzie. W 6 wersecie co mamy?
Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym.
Czyli Bóg obdarza czym?
Łaską.
Łaską. Bóg obdarza łaską. Bóg jest łaskawy. On obdarza łaską, ale w kim?
Chrystusie.
W Jezusie Chrystusie, czyli żeby obdarzonym być łaską, trzeba być w Jezusie Chrystusie. Tak? Obdarza łaską w Jezusie Chrystusie. A jak ją objawia, tą łaskę? 7 werset. No popatrzcie, 6-7, przeczytajcie.
Dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów, według bogactwa Jego łaski, którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości.
No właśnie, jak ono chwalebną łaską obdarza? Jak byśmy to mogli zobaczyć? Co to znaczy? Właśnie Paweł tłumaczy, czyli jak obdarzył tą łaską? Jak ona się objawiła? W umiłowanym.
Przebaczenie
grzechów w umiłowanym, czyli dlatego w Chrystusie. Ponieważ żeby dostąpić chwalebnej łaski, tak, od Boga, żeby to mogło się stać faktem, to każdy, który chce być w tej grupie, która się nazywa Kościołem, którą Bóg wybrał, przeznaczył, zaplanował, żeby tam być, znaleźć się, bo tam nie wszyscy się znajdą, tak? To trzeba co? Uwierzyć. Trzeba być w Chrystusie, znaleźć się w Chrystusie przez wiarę. I wtedy Boża łaska się objawia w jaki sposób? Jeśli uwierzysz, to twoje grzechy zostają przebaczone. I tak się objawia Boża łaska. Bo Bóg obdarza, usprawiedliwia z grzechów z łaski. Łaską jesteście zbawieni, jak czytamy dalej. Czyli są pewne jasne i klarowne warunki, ale też to pokazuje Boży charakter, że Bóg suwerenny jest, Bóg obdarza duchowym błogosławieństwem na przyszłość, On to gwarantuje, On łaskę okazuje, ale na swoich zasadach, czyli w Jezusie Chrystusie, On przebacza grzechy, nikt inny. Popatrzcie, Kolosan 1,20. Zerknijmy sobie jeszcze do tych takich tutaj bliskich fragmentów. Kolosan 1,20.
I żeby przez Niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Przez Niego mówię to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie.
Tak. Bóg pojednał ze sobą przez krew krzyża, czyli obdarzył łaską, przebaczył grzechy. To jest Boże dzieło i Boża chwała, żeby objawić, pisze co w 7 wersecie? Bogactwo, bogactwo. Bóg jest bogaty w łaskę. Bogactwo łaski. Przebaczenie grzechu w Jezusie Chrystusie jest bogactwem łaski. Jedna ofiara, a w niej Bóg z jedną ofiarą przebacza
wszystkie grzechy.
Wszystkie grzechy. Nie jeden. Wybieraj, który. Wszystkie. Zobaczcie, jaka hojność Boża. Jedną ofiarą przebaczył wszystkie grzechy. Zobaczcie, co jeszcze dalej o Bogu mamy. 8 werset.
Swoją łaskę hojnie okazał we wszelkiej mądrości i ostrożności.
Tak, okazał. Jak można było zobaczyć tą łaskę? Co, no. Ta łaska, ten plan Boży jest mądry, głupi, mądry. Roztropność, mądrość. Tutaj ten fragment można traktować, że ktoś ma mądrość, ale wydaje mi się, że chodzi to, że Bóg, tu cały czas mamy o Bogu, że Bóg okazał się właśnie w tym swoim planie, w tym swojej łaskawości, okazał swoją mądrość, rozwagę, to, jaki jest. Bo werset 9-10, zobaczcie, określa Boga jako kogo? Co mamy? 9-10. Oznajmiwszy nam tajemnicę swojej woli według
swojego upodobania,
które postanowił sam w sobie. Słuchajcie, On swoją wolę, swoje upodobanie postanowił sam w sobie. Jak Izajasz pisał o Bogu w 40 rozdziale, to pytał, to tam jest napisane, że kiedy Bóg wszystko stwarzał, nikogo się nie pytał o radę. Podobne słowa Bóg kieruje do Hioba. Chodź, pogadamy, tak? Powiedz mi, gdzie byłeś? Radziłem się ciebie, coś pytałem, jak to zrobić, tak? Tak ironicznie Bóg troszeczkę z Hiobem rozmawia. Tak samo tutaj, on się nikogo nie radził, nikogo nie pytał. Bóg jest suwerenny. Bóg sam w sobie postanawia, Bóg sam w sobie realizuje, bo Bóg tak chce. Czyli to, że jest tu sprawiedliwienie i bogactwo Bożej łaski, musimy wiedzieć też, uświadomić sobie to, że to jest Boże upodobanie. Taki jest Bóg. To, że Bóg chciał się, zmiłował się, On taki jest. On chciał. To jest Boży charakter. Pan Jezus mówi, nikt mi nie zabiera życia. Ja je kładę dobrowolnie, mam je moc położyć i wziąć. Taki rozkaz wziąłem od Ojca. To jest moja wola, to ja tak decyduję. Nikt mnie do tego nie zmusił. Taki jest Bóg. Bóg postanawia swoją wolę sam w sobie. Ustanawia coś według własnego upodobania. I co jeszcze robi? Oznajmia to. Możesz tego się dowiedzieć. Możesz to przeczytać na kartach Słowa Bożego. Bóg oznajmia to. Bóg informuje o tym, mówi. Zobaczcie 11 werset. Co mamy tam dalej o Bogu?
Dokonuje wszystkiego według rady swojej woli.
Tak, to co się dzieje z wierzącymi, to jest wszystko dokonane według Jego woli. To jest Jego wola. On tak zdecydował. Ci, którzy uwierzą, na nich się wypełnia to, co Bóg zaplanował, zanim świat powstał. Są włączani w organizm, który Bóg zaplanował, że będzie ktoś taki, tak? Mówię tak troszeczkę w przenośni, ktoś taki jak Kościół, bo jak gdyby rozważamy, tak, że to jest wiele członków, ale traktujemy to jako jedność. Nie traktujemy tego jako zbioru jednostek. Bo jak pamiętacie list do Koryntian, Paweł mówi, jeżeli ręka jest odcięta od ciała, to ona nie jest częścią ciała już. Ciało to jest, kiedy te wszystkie członki spojone, tak jak tutaj czytamy w trzecim rozdziale, tak? Kiedy są spojone stawami, ścięgnami, to one wtedy rosną. Prawda? Amputowana ręka nie będzie rosła, ona jest martwa. Ona ani nie urośnie, tylko wyschnie. Natomiast rośnie coś, co funkcjonuje, co żyje, tak? Małe dziecko rośnie, dorosły człowiek, tak? Rozwija się. I tu dlatego patrzymy na Kościół jako na całość. Nie na pojedyncze osoby, ale patrzymy na całość, bo na tym Kościele się wypełnia Boża wola i Jego suwerenna decyzja. Natomiast ten, kto się w tym znalazł jako część przez wiarę, ma w tym dział. Znalazłeś się, uwierzyłeś. Wspaniale.
Chwała Bogu.
Nie ma cię tam, nie masz nic. Musisz się znaleźć w tym, co Bóg zaplanował. Jest pomysł, potem jest realizacja, tak? Wszystkiego dokonuje według swojej woli. 12 werset, zobaczcie.
Abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy wcześniej położyliśmy.
Bóg ma chwałę, On jest godzien chwały. Godzien najwyższego uwielbienia. A dlaczego? No bo okazał swoje miłosierdzie, łaskę. Okazał swoją mądrość, roztropność. Okazał swoją potęgę. Kto może być godzien uwielbienia, jak nie On? Ma chwałę i jest godzien uwielbienia. Zobaczcie, co jeszcze o Bogu się dowiadujemy. Werset 14, werset 18, zobaczcie. 13, przepraszam, jest to 13 najpierw.
Zapieczętował je Duchem Świętym.
Tak, który... Bóg daje Ducha Świętego. On daje Ducha tym, którzy uwierzyli. Pamiętacie Ewangelię Jana, 14 rozdział, 15? Pan Jezus tam zapowiada przyjście Pocieszyciela. Ducha Prawdy, Ducha Świętego.
Ja bym dodała jeszcze, że jest wierny swoim obietnicom, bo obiecał.
Tak, którego obiecał. Bóg jest wierny obietnicom. Bardzo dobrze. Wierny swoim obietnicom. Dobrze. Zobaczmy 14 i 18 werset. W tej formie zobaczmy. Co tutaj mamy? Mamy obdarowanie dziedzictwem? Tak. I co z tym dziedzictwem się wiąże odnośnie Boga?
Uwielbienie Jego chwały.
dla uwielbienia Jego chwały, czyli obdarowuje dziedzictwem, bo to jest na Jego chwałę. To jest Jego chwała, że obdarował tym. To Jemu należy się dziękczynienie za to, bo to była Jego decyzja. Nie miałeś na nią żadnego wpływu. Żeby mieć takie błogosławieństwo obiecane. Bóg sobie zaplanował, że właśnie tak będzie. Że to, co tu przewidział, to jest dla Kościoła. Ty możesz w tym mieć dział, bądź nie. Ale nie możesz wpłynąć na to. Nie możesz tego zmienić ani poprawić, bo to zostało zrobione już zanim świat powstał. Masz dział w czymś, co zaplanował Bóg suwerenną decyzją.
I to będzie, jest, bez względu na to, czy ty masz ten dział, czy nie.
Tak, to będzie.
Bo Kościół
tak, jest. Jest. Tak Bóg zaplanował. Bo Kościół to wiele członków. Zobaczmy dalej. Obdarowuje dziedzictwem dla swojej chwały. Nikt sobie nie może wziąć chwały z tego, co Bóg sam zaplanował, sam wcześniej już przewidział, sam wcześniej zatwierdził, wszystko sam zrobił wcześniej. Ty możesz mieć tylko w tym udział swój. I to jest Jego chwała. 16, zobaczcie. 17. 16. Co tam mamy? Czy Bóg jest niedostępny?
Nie jest dostępny. Można się do Niego modlić.
Właśnie. Bóg jest Bogiem dostępnym. Nie jest daleko, jak w innym miejscu mówi Paweł i prorok Mojżesz powiedział. Nie jest daleko, że trzeba gdzieś jechać, żeby go znaleźć, gdzieś tam szukać go na niebie czy pod ziemią. Bóg jest blisko. Tylko powiedz, blisko ciebie jest słowo prawdy. Tu, blisko. Bóg nie jest Bogiem niedostępnym, dalekim. Pytanie tylko, czy pragniemy się zbliżyć, tak? Co nas oddziela od Boga? Ale Bóg jest bliski. On nie jest Bogiem niedostępnym. Można się do Niego modlić. On wysłuchuje tych modlitw. Modlitwa to jest przywilej bycia blisko Boga. Może nie bezpośrednio, fizycznie, w sposób duchowy, ale też pamiętajmy, że fizycznie w nas się znajduje Duch Święty, którym zostaliśmy zapieczętowani. To jest fizyczne, nie przenośnia, to jest dosłownie. Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Duch Święty faktycznie mieszka w nas, w naszych ciałach, jak mówi Paweł. Jesteście świątynią Ducha Świętego. Więc możemy się modlić do Boga. Bóg nas wysłuchuje. Zobaczcie 17 werset.
Daje ducha mądrości objawienia.
Jest źródłem mądrości, objawienia i poznania Jego samego. No bo kto lepiej wie, jaki jest Bóg od Ducha Bożego? Czyli jest Ojcem chwały, to po pierwsze, tak? Jest źródłem mądrości. Brakuje ci mądrości? Jakub mówi, proś Boga. Nie wiesz, jak będzie? Pytaj Boga. taki król, ja sobie sprawdziłem imię, on w starej Biblii gdańskiej to Ochozjasz się nazywał. Achazjasz on chyba był. On spadł gdzieś tam i nie wiedział, czy będzie zdrowy. I posłał zapytać się Bożka, żeby Bożka poszli do świątyni. Tam chyba Bożek, nie pamiętam, jaki on tam był. A po drodze spotkali chyba Eliasza czy Elizeusza. Już nie pamiętam, kogo tam dokładnie. I Bóg posłał, powiedz, mówi, że to nie ma Boga w Izraelu, że ty się chodzisz tam pytać do bożków? To ja tobie powiem dzisiaj. Nie przeżyjesz, umrzesz. Ta choroba będzie na śmierć. Co, nie ma Boga? Prawda? Więc Bóg chętnie. Tylko, że nie każdy chce... Gdyby tak, poznawać Boga, uniżyć się przed Bogiem, bo z Bogiem trzeba w jakiś odpowiedni sposób rozmawiać. Często nasza postawa, nasze ambicje nie pozwalają nam prawdziwie uniżyć się przed Bogiem. Tak? I niestety, ale wtedy ta relacja nie nastąpi, ponieważ ona może być wyłącznie na zasadach suwerennego, który sam ustanawia wszystko według swojej woli, tak?
Druga królewska.
Tak, to pierwszy rozdział. Tak? Pierwszy tam Eliasza rozdział, spotkał?
Eliasza spotkał, tak. A szedł radzić się Belzebuba, Boga Ekronu.
To Belzebuba, tam chodzi o...
No tak był współcześniony.
Belzebala, tak, bo to Belzebuba to... Tak. No, Bala, do Bala. Tak. Chodzi, tak. Dobrze, czyli Bóg jest Ojcem chwały i źródłem poznania. I zobaczcie, 18 werset jest z tym ściśle związany. To mówię o Bogu co? Że co? On oświeca umysły, oczy umysłu, tak? On oświeca umysły tych, którzy pragną poznać Jego wolę. Czyli jeżeli chcesz poznać Bożą wolę, tak? To On jest źródłem mądrości, objawienia. On ci powie, co uważa. On ci powie, jaki jest, tylko On. I On może pozwolić ci jeszcze to zrozumieć. Bo to jeszcze trzeba zrozumieć. To musi zapaść w serce. Musisz to zrozumieć. Sam nie zrozumiesz. Często jest tak, że chcielibyśmy coś sami zrobić. Tak? Czytamy i liczymy, że nasza inteligencja, elokwencja, nasza wiedza, tak? Jesteśmy mądrzy, przeczytamy, zrozumiemy. Właśnie nie. Tak nie jest. Kiedy odrzucimy to, co nasze, tak? Kiedy przestaniemy liczyć na swoje zdolności intelektualno-obserwacyjne itp. itd., kiedy staniemy się tacy pokorni, to wtedy jesteśmy w stanie zrozumieć Boga, bo On chce nam pokazać, jeśli chce. Dlatego tak wielu ludzi czyta Słowo Boże, ale nie każdy potrafi dostrzec to, co tam jest faktycznie istotne. Nie każdy potrafi w tym dostrzec Bożą chwałę, Boże miłosierdzie, Bożą łaskę, bo to Bóg otwiera na to oczy. Paweł, pamiętacie, tak? Paweł o sobie mówi, że był wychowany u stóp Gamaliela. On pisma naprawdę dobrze znał, bo te szkoły rabiniczne wtedy, tam się na pamięć uczono. Całych fragmentów, oni cytowali całe księgi z pamięci, potrafili cytować. Więc Paweł Słowo Boże znał bardzo dobrze, ale niestety nie rozumiał go, nie widział w nim tego, że one świadczy o Chrystusie. I dopiero Bóg musiał mu oczy otworzyć i wtedy ta wiedza się przydała. Dlaczego? Bo została połączona ze zrozumieniem tego, co on pamiętał. Ale to niestety musiało się stać tylko i wyłącznie na podstawie suwerennej decyzji Boga. Tak? I wtedy Paweł mówi, mam dział w Chrystusie, bo uwierzyłem. Bóg mnie przyjął do rodziny. Stałem się dzieckiem Bożym. Czyli On oświeca umysły wierzących. I teraz zobaczcie 19:20, co jeszcze mamy o Bogu. 19:20. Bóg jest jaki?
Wielki w swojej mocy.
Wielki w swojej mocy, tak? To jest fakt. Ale teraz Bóg zrobił prezentację. Jedną z prezentacji swojej mocy. I co zaprezentował? Co pokazał? Co się wydarzyło?
Wskrzesił potęgę swojej siły w Jezusie Chrystusie.
Nikt nikogo nie wzbudził z martwych. Tylko Bóg. Bóg ożywia, Bóg zabiera życie. Bóg okazał potęgę swojej siły, wzbudzając Jezusa Chrystusa z martwych. I więcej, sadzając Go po swojej prawicy w niebie. I w tym się okazała potęga Boga. Wiele rzeczy można dokonać. Wiele rzeczy ludzie mogą dokonać. Ale nikt nie może wzbudzić człowieka z martwych. Pamiętacie, jak Pan Jezus, kiedy stał przy grobie Łazarza i modlił się do Ojca, tak? Pamiętacie, o co się modlił? Żeby Bóg dał mu siłę? Bo nie miał jej?
O Bożą chwałę.
Tak, Panie, żeby oni uwierzyli.
Ze względu na nich.
Ze względu na nich, proszę to, tak. Żeby słyszeli i uwierzyli. A Łazarz już czwarty dzień w grobie, już ciało zaczynało się rozkładać. Już wszystkie nadzieje na jakieś, że może zasnął, może nie, już prysły. To już był stan rozkładu ciała. Łazarzu, wyjdź. Cud. Nie było większego. Bo Bóg ma moc. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Więc Bóg pokazał swoją chwałę, wzbudzając Syna z martwych. I sadzając Go po swojej prawicy w niebie. Zobaczcie, Filipian, drugi rozdział. Filipian też tam. Dzieje apostolskie.
Dziejach apostolskich teraz tak. Studiujemy. I pamiętacie, co powiedział Festus? Jakieś sporne sprawy i o jakiegoś Jezusa, który umarł, a Paweł twierdzi, że żyje.
A o którym Paweł twierdzi, że żyje.
Dla Festusa nic to nie znaczyło, ale dla przywódców żydowskich, dla nich to było nie do zniesienia. Jak to? Przecież my go wysłaliśmy na krzyż, tak? Jako przywódcę, tak? A rękami Rzymian, a tutaj cały czas kolejni ci apostołowie twierdzą, że żyje, nie?
Filipian 9:11. Filipian 9:11.
Drugi rozdział 9:11.
Tak, drugi rozdział, tak? To tam przeczytam, może ktoś.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Chrystusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Tak.
Wielce go wywyższył.
Wielce go wywyższył. Pokazał potęgę swojej siły. Co dalej zrobił? Zobaczcie, 22 werset.
Wszystko poddał pod jego stopy, a jego samego dał jego głowę.
Tak, wszystko poddał pod jego stopy. Zobaczcie, Hebrajczyków, pierwszy rozdział, trzeci werset. Drugi, trzeci werset.
Tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy, który będąc blaskiem Jego chwały i wyrazem Jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Co uczynił? Co takiego zrobił Jezus? No, co tam czytam? Asia, przeczytałaś. Słucham?
Bóg, nie Jezus, tak?
No,
przez
Syna.
Ale dalej.
Co zrobił Syn? Kim jest Syn? No, zróbmy małe studium wersetu trzeciego. Kim jest Syn?
Blaskiem chwały Bożej.
Jasnością chwały i wyrażeniem istoty Ojca. Tak? Co zrobił?
Dokonał oczyszczenia grzechów naszych przez samego siebie.
Zastanówcie się nad tym, co mówi Paweł. Zastanówcie się nad tym. Dokonawszy czego?
Oczyszczenia z naszych grzechów.
Grzechów naszych przez samego siebie. Sam przez siebie, nie sam przez kogoś, a sam przez siebie dokonał oczyszczenia nas z grzechów. Oczyszczenia z grzechów naszych. Czyli nasze grzechy zostały oczyszczone przez Niego samego. On sam to podjął i sam to zrobił. Sam osobiście oczyścił nas z grzechów. Więc wszystko poddał pod stopy Syna. I dał Go jako głowę eklezji, tak? Kościoła. Znowu sięgnijmy do Kolosan. 1,18. Zobaczmy, co tam jest. Kolosan 1,18.
On też jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.
Tak. Jest głową dla Kościoła. Poddał wszystko Bóg pod stopy Syna. To Bóg ustanowił Syna głową dla Eklezji. Jak czytamy w liście do Filipian, dobrze mówię? Filipian chyba. Filipian. Tak. Że On uniżył się, ogołocił się ze swojej chwały, tak? Nie z boskości, z chwały. Dlatego potem Ojciec Bóg wielce Go wywyższył. Syn wrócił na miejsce, które dobrowolnie zostawił. Wrócił tam. Czyli Bóg dokonał potężnej rzeczy, pokazał potęgę swojej siły, swojej mocy. Wzbudził Syna z martwych, posadził Go po swojej prawicy, wszystko poddał pod Jego stopy i ustanowił Go głową dla Kościoła, który został zaplanowany, założony, wybrany przed założeniem świata. Patrzcie, kiedy był pomysł, a kiedy realizacja? Ale wszystko w planie. Nic się nie pomyliło. Żadnego obsunięcia w terminie nie było. Nic. Wszystko idzie zgodnie z planem. Od początku do końca. Więc to, co się dzieje dziś, w miejscu, w którym jesteśmy, wszystko się dzieje według Bożego planu. Toczy się akcja, która zmierza do pewnych wydarzeń, które są też tutaj opisane. Pytanie, jak my w tym wszystkim funkcjonujemy i gdzie jest nasza nadzieja? Popatrzmy sobie teraz na Syna. Jeśli podsumujemy sobie Boga, zróbmy może wnioski na temat Boga, żeby nam się nie pogubiło. Jak jest Bóg? Jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg?
Wielki, potężny.
Wielki, potężny, pełen chwały.
Godzien chwały.
Tak.
Łaskawy.
Łaskawy jest.
Wierny swoim obietnicom.
Tak.
Suwerenny.
Suwerenny jest, tak. Czyli te decyzje są jego decyzjami. I są na podstawie jego pomysłu. Jest jego pomysł, jego wykonanie i jego decyzja, żeby to wykonać. Pomysł, decyzja, wykonanie. Wszystko jest Boże.
Ma moc.
Ma moc. Potęgę mocy. On nie ma rzeczy, które on by nie dokonał.
Jest bliski.
Pokazał to, wzbudzając z martwych swego syna.
Mądry.
Tak. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której mówiliśmy, to, że on jest źródłem poznania samego siebie i swojego planu. To on obdarza, otwiera oczy umysłu, żebyśmy mogli zrozumieć Bożą wolę. On jest źródłem objawienia swojej woli i zrozumienia jej. On jest źródłem. Chcesz zrozumieć? Idź do Boga. Sam tego nie zrobisz.
Jest mądry i obdarza mądrością.
Jest mądry i obdarza mądrością. Dobrze. Tak. Daje Ducha Świętego.
Jest hojny.
Tak. Jest bogaty w łaskę, hojny.
I objawia swoje tajemnice.
Tak. Dobrze. Przejdźmy teraz do Syna Bożego i Jego dzieła. Co mamy o nim w trzecim wersecie? Zobaczcie. Co jest napisane o Jezusie Chrystusie?
Jest Panem.
Że jest Panem, w sensie władcą. Władcą. Co mamy w nim, tak? Zobaczcie, trzeci werset. Duchowe błogosławieństwo w miejscach niebiańskich jest w nim. To w nim jest to wszystko. Co jest ważne, słuchajcie. Otwórzcie Apokalipsę. Na 17 rozdziale i 14 wersecie.
Oni będą.
Może. Dobrze. Przeczytaj tylko ten werset.
Oni będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów. A ci, którzy są z nim, są powołani, wybrani i wierni.
Ci, którzy są w Chrystusie, on. W nim jest wszelkie duchowe błogosławieństwo w miejscach niebiańskich. Czyli tak troszeczkę może powiem przewrotnie troszkę. Jesteśmy skazani na zwycięstwo, jesteśmy w nim. Rozumiecie? On nie może przegrać.
To jest pewne.
To jest pewne. Kasia czasami tak coś tam pyta. Odnośnie, co tam słychać, czy jak, a Kasia, wygrywamy. Nasi wygrywają. Nasi wygrywają. Wiecie, dobrze jest to wiedzieć i pamiętać o tym i jeżeli to daje nadzieję i siłę w trudnych chwilach. Bo czytaliśmy, tak, że różnie jest w czasie tej drogi tam, tak? Czyli w nim jest wszelkie duchowe błogosławieństwo w miejscach niebiańskich. Inaczej się tam nie znajdziesz, tylko będąc w Chrystusie, będąc w nim. On jest królem, panem i ci, którzy są jego, tak, którzy uznają go za króla i pana, tak, którym on przewodzi, którzy są z Nim, ci mają wszystko to, co ma król, mają dział w królu. Jesteś w oblubienicy, czy nie? Nie czy jesteś oblubienicą, czy jesteś w oblubienicy. Czy jesteś jej częścią. Czyli Syn Boży, w Nim jest wszelkie duchowe błogosławieństwo. Pamiętajmy, jakie miejsce zajmuje w naszym życiu, w naszym myśleniu Jezus Chrystus. Żyjący, bo On jest żyjący.
Był umarły, ale żyje.
Ale żyjący, tak? Jan też mówi. W Apokalipsie są takie słowa. Byłem umarły, Jezus mówi do niego, ale jestem żyjący i mam klucze śmierci i piekła. Ja mam klucze. To jest ten, o którym Paweł właśnie mówi. Że w nim jest wszelkie duchowe błogosławieństwo w miejscach niebiańskich. Zobaczcie piąty werset. Tu jest mowa o czym? O Jezusie Chrystusie w kontekście czego? Piąty werset.
Że przez Niego jest usynowienie.
Jak można dostąpić synostwa Bożego? Bycia dzieckiem Bożym. Jak? Jaką drogą?
No przez Jezusa Chrystusa.
Tylko przez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Galacjan 3,26. Tak. Bezpośrednio Paweł tam to napisał. Tak. Takim prostym, zrozumiałym językiem.
Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa.
Trzeba coś komentować jeszcze? Nic chyba więcej. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa można dostąpić synostwa Bożego. Jeśli wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, i wierzysz i wyznajesz, że umarł za twoje grzechy, to w ten sposób dostępujesz synostwa Bożego. I Bóg daje ci gwarancję przyszłej chwały, tak jak mówi Paweł, obdarzając cię Duchem Świętym. Zobaczcie szósty werset. Jak jest nazwany?
Umiłowany.
Umiłowany. Umiłowany. Umiłowany syn. Syn umiłowany. Kiedy Pan Jezus wychodził z wody, kiedy dał się zanurzyć Janowi, to tak, to tam chwała była i się rozległ głos. Oto jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, tak? Siódmy werset.
W nim mamy odkupienie.
W nim jest odkupienie przez krew Jego. Pamiętacie list do Hebrajczyków? Sam przez siebie dokonał odkupienia z grzechów naszych. A jak to zrobił? No właśnie, umarł na krzyżu i przelał swoją krew, żebyśmy my mogli dostąpić przebaczenia grzechów. W nim jest odkupienie przez jego krew. Nikt więcej tego nie zrobił. Nie ma dwóch osób, które oddały swoje życie i na mocy dwóch, której z nich wybieraj, można dostąpić odpuszczenia grzechów. Tylko w Jezusie Chrystusie. Dlatego On jest jedyną drogą. Bo nie ma drugiej takiej ofiary, na podstawie której Bóg by przebaczył wszystkie grzechy. Tylko w Nim jest odkupienie przez Jego krew. W Nim przez Jego krew. Bo w Nim co się objawiło? bogactwo łaski Bożej. Tak jak mówiliśmy wcześniej, mhm. tak, o Bogu, że jest bogaty w łaskę. No to właśnie w Chrystusie to się objawiło. I teraz pytanie właśnie, na ile, jak bardzo wiele Bóg nam pokazał, bo my czytamy te informacje, tak, tutaj. Czytamy. Zgadzamy się z tym. Tak myślę przynajmniej, że się zgadzacie. Ale to jest tylko tekst. Każdy może go przeczytać. Ateista, hinduista, animista. Każdy może to przeczytać. Wziąć, przeczytać tekst. Ale żeby to zrozumieć, żeby to dotarło oczy umysłu, żeby zrozumieć cenność, wagę, potęgę Bożej chwały, żeby zrozumieć, czym jest to, co zrobił Chrystus, Bóg musi oczy otworzyć. Duch Święty musi pokazać to. I On pokazuje. Ale też wierzący, kiedy to czytają, to żeby głębie tego zrozumieć, poznać Bożą łaskę, to tylko Bóg może ci to pokazać. Żebyś mógł naprawdę uwielbić Boga za to, co zrobił w Jezusie Chrystusie. Więc jeżeli chcemy to zrozumieć i pojąć umysłem, nie mówię o jakichś mistycznych poznaniach, jakichś głębinach, nie, żebyś ty zrozumiał to, żeby to było dla ciebie więcej niż tekst. Żeby twoje duchowe oczy się otworzyły. Proś Boga o łaskę, bo tylko On może pokazać, jaki jest. I wtedy właściwie, prawdziwie oddasz Mu chwałę. Będziesz Mu prawdziwie wdzięczny, bo zrozumiesz, co Chrystus zrobił. I będziesz miał prawdziwą wdzięczność. Jeśli zrozumiesz, co zrobił na krzyżu, to pojawi się autentyczna wdzięczność. I im lepiej będziesz to rozumiał, tym ta wdzięczność będzie większa. Im lepiej będziesz rozumiał, co zrobił na Golgocie Bóg, tym bardziej będziesz Mu wdzięczny. Zapomnisz, wdzięczność też się zmniejszy. Więc chodzi też o to, żeby być prawdziwie wdzięcznym. Proś Boga, żeby ci pokazał. Bóg jest łaskawy. Zobaczcie dalej. 10 werset.
W pełni czasów wszystko zostanie zebrane w jedno w Chrystusie.
W Nim jest zebrane w jedno. To, co na ziemi, to, co w niebie. W Nim. Czyli On spaja. Tak? On spaja. Jedenasty werset.
Nikt
udział w tym wszystkim.
W nim można dostąpić udziału w łasce Bożej. To, co w pierwszym rozdziale, w 7 wersecie czytaliśmy. Łaską jest odkupienie, przebaczenie grzechów. Więc w nim można dostąpić tylko tej udziału w tej łasce Bożej. Kościół to zgromadzenie świętych. Kto był pierwszy? Apostołowie. Oni pierwsi. Pierwsi uwierzyli. Oni już nie żyją. Biegu dokonali, tak? Więc Kościół jest. On nie może przestać być. Eklezja już jest. Pierwsi, którzy ją tworzyli tu na ziemi, odeszli do Pana, tak? Ale wciąż są. Bo eklezja to jest to, co tu i to, co tam. Ci, którzy umarli w Chrystusie, zasnęli. Ale eklezja to są wszyscy wierzący. Od początku powołania tej eklezji. To nie jest tak, że tylko na ziemi tutaj. Nie. Ci, którzy odeszli, to też jest część eklezji, bo to jest wszystko oblubienica. Wszyscy oni, tak? Czyli pamiętajmy, że Kościół to nie, on nie zależy od nas. My zależymy od Niego, jeśli jesteśmy. My dołączamy do grona tych, którzy umarli w Chrystusie. Tych, którzy biegu dokonali. Bramy piekielnego nie przemogą. Nie może być tak, że wszyscy odpadną. Prawda? Ale też nie jest tak, że nie można nie dochować wiary. Ale on jest. Ty zależysz od Boga, nie Bóg od ciebie. Ty możesz mieć dział w Bożym planie, a nie Boży plan jest uzależniony od ciebie. Nie. Nie od ciebie to zależy. Masz dział albo go nie masz. Bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Sam fakt, że ci, którzy są w nim, odeszli, już im nic nie grozi. Oni stanowią żelazną część, bo dochowali wiary. I patrzcie, że Bóg to zaplanował, zanim powstał świat. Nie mogło się stać inaczej. Czyli w nim można dostąpić tylko udziału w łasce Bożej. 12 werset, zobaczcie.
Mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie.
W nim trzeba położyć nadzieję, aby istnieć dla chwały Bożej. Chcesz istnieć dla chwały Bożej? W nim trzeba położyć nadzieję. Nie istnieć dla swojej chwały. Jeśli chcesz istnieć dla chwały Bożej, to w nim połóż nadzieję. Dlaczego? Bo Bóg przez wywyższenie świętych w przyszłych wiekach sobie chwałę odbierze. Bo ci, którzy przez swoje życie byli określani jako głupi, beznadziejni,
naiwni,
bezsilni, wtedy się okaże, kto jest górą. Wtedy się okaże prawda. Poczekajmy. Poczekajmy. Więc jeżeli chcesz istnieć dla Bożej chwały, dokonaj tutaj życia z wiarą. Nie poddaj się, w sensie nie zacznij żyć po swojemu. Nie odejdź od Boga.
Nie wracaj do świata.
Nie wracaj do tego, co było. Bo to znaczy, że nie jesteś wygrany, jesteś przegrany. Więc jeżeli chcesz istnieć dla Bożej chwały, to w nim można tylko nadzieję położyć, w nikim więcej. 13 werset. Wiedza o nim, wiadomość o nim jest częścią czego? Treścią Ewangelii. To o nim jest Ewangelia. Kto daje Ducha Świętego? On od Ojca daje Ducha Świętego. Dobra nowina o nim. To jest ta nowina, która daje nadzieję przyszłej chwały. Bo wiele jest dobrych informacji, dobrych nowin. Ale to jest specjalna dobra nowina. Bo dobra nowina o nim daje to, co obiecał Bóg. Czyli udział w przyszłej chwale, dział w królu. Jest taka historia opisana chyba w drugiej, pierwszej królewskiej albo w drugiej Samuelowej. Nie, w drugiej Samuelowej bodajże. Na początku. Jak Dawid dochodził do władzy, kiedy Saul zginął, to była taka sytuacja, że tam ileś tam rodzin Izraela, tych tak zwanych plemion, tych rodów, powiedziało tak, my nie mamy żadnego działu w Dawidzie. Zabrali się, poszli do domu. Nie chcemy działu w królu. A inni powiedzieli, nie, my zostajemy przy królu, my chcemy mieć w nim dział. Więc to, co miał król, było ich też działem. Oni z tego mieli błogosławieństwa. A ci, którzy nie chcieli działu w królu, nie mieli tych błogosławieństw. I potem cała historia też się tam przewija, że oni potem mieli pretensje do Dawida. A Dawid mówi, ale o co chodzi? I dopiero kiedy oni się zgodzili jednak po jakichś tam sytuacjach, które się wydarzyły, ja już nie pamiętam, ale to jest ciekawa historia, oni powiedzieli, my też chcemy i też się dołączyli i wtedy Dawid już panował nad wszystkimi. Ale to była taka sytuacja, my nie chcemy w nim, nie chcemy z nim nic mieć, nie chcemy ani dobrego, ani złego, nic nie chcemy mieć z królem wspólnego. Podobna sytuacja jest tutaj. Albo jesteś, masz dział w królu, albo uznajesz go za swego króla, albo nie. Bo jeśli to nie jest twój król, to co ci do niego? Albo co jemu do ciebie? Ty masz swój dział. Problem polega na tym, że Biblia mówi, jaki to jest dział. Prawda? Więc w nim to jest wszystko. O nim jest Ewangelia. Zobaczcie 17 werset. Ojciec jest Jego Bogiem. Inna jest relacja między ojcem a synem, a między Bogiem a nami. Ale tam też jest relacja między ojcem i synem. Dwudziesty werset przypomina nam jeszcze raz, że co? Został wzbudzony z martwych, posadzony po prawicy w niebie. Tak? To on został wzbudzony z martwych. I mówimy tu o Jezusie Pomazańcu. Czyli o tym, który będąc Bogiem, przyszedł na ziemię i został znaleziony, jak mówi Paweł, człowiekiem. Czyli Słowo stało się ciałem i zamieszkało między ludźmi. I od tego czasu Syn Boży to jest stuprocentowy Bóg, którym nigdy nie przestał być. On jest, ale również stuprocentowy człowiek w chwalebnym ciele. Bo zmartwychwstał w chwalebnym ciele. Ale to jest Syn Człowieczy. Przypominamy słowa kamienowanego Szczepana, który mówi, widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy chwały Bożej. Widział Syna Bożego w chwale. Tak? Więc Chrystus zmartwychwstał w ciele. Chwalebnym, ale w ciele. To nie jakaś duchowa, etyczna istota, a ciało się rozłożyło na pierwiastki, jak niektórzy próbują imputować. Grób był pusty. Chciałem zaznaczyć. I Jezus, kiedy przyszedł, powiedział, nie bójcie się, nie jestem duchem, dotknijcie mnie. Bo oni myśleli, że duch. Mówi, dajcie coś zjeść, tak? Więc Chrystus żyje. Zbudzony z martwych, posadzony po prawicy w niebie. 21 werset. On jest ponad wszelką władzą i mocą w tym świecie i w
przyszłym.
Wszystko jest poddane pod stopy Jego. Nie tylko tu i teraz, ale zawsze i wszystko. W tym świecie, który jest teraz i w przyszłym, który będzie, który mamy w Apokalipsie opisany, on będzie też ponad wszystkimi. Jest napisane, że w tysiącletnim królestwie u Ezechiela Dawid będzie królem, ale w innym miejscu jest nazwany księciem, bo nad nim będzie jego syn. Słuchajcie, jego syn. Krew z krwi, kość z kości. Po matce. Potomek Dawida, według ciała, jak mówi Paweł w liście do Rzymian. On będzie nad nim. Dwa razy Ezechiel o tym mówi. Dwa razy w dwóch miejscach. Dalej, co mamy? 22. Wszystko mu jest poddane pod jego nogi. Jest głową, czyli kieruje eklezją. Kieruje głową w sensie kierowania, tak? Kiedy otworzymy sobie ten sam list do Efezjan, popatrzcie, w piątym. Uważam.
Jak
Chrystus kościoła, tak? Piąty, 23. Tak, 23, właśnie. Mąż jest głową żony, jak Chrystus głową kościoła. I o ten kontekst chodzi, słuchajcie. Więc on kieruje kościołem. Jak mąż żoną. Bóg go ustanowił. I teraz on jest pełnią tego, który sam wszystko wypełnia, a Kościół jest jego pełnią, dopełnieniem. Tak jak żona, tak, jest pomocą dla męża. I tutaj możemy, Paweł mówi, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, opuści człowieka ojca i matkę. Do jakiego fragmentu on się odnosi? Do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Pamiętacie, o co tam chodziło? Adam był sam. Bóg stworzył wszystkie zwierzęta. Przyprowadził, on nadawał imiona, ale jest napisane, ale pośród tych wszystkich zwierząt, tych wszystkich istot stworzonych, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla niego. To nie było to. Tak jak mówię, brakowało mu połówki. Tak? On był sam. I wszystko było super, ale brakowało mu czegoś. To nie było to, nie było to. No, on nawet sam nie wiedział, ale Bóg wiedział. I Bóg zesłał sen i on jak zobaczył, o, prawdziwie to jest kość z kości mojej i ciało z ciała. Tak? Tak? Dobrze pisałeś? Ciało z ciała mego? Tak jest napisane? Otwórzcie tam. To jest bodajże jaki to fragment? To jest Księga Rodzaju, drugi rozdział.
2,23.
Tak, 2,23.
I Adam powiedział, to teraz jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Dlatego będzie nazwana kobietą, bo z mężczyzny została
wzięta. Tak, będzie nazwana mężatką, bo z męża została wzięta. Ona uzupełniła to,
czego
Ale nie jako on był, Bóg go stworzył i powiedział, to było dobre, bardzo dobre. Więc on sam nie był wybrakowany przez to, ale brakowało mu czegoś, żeby był szczęśliwy. I w tym podobnym sensie, w jakimś tam małym skraweczku, tak? Paweł mówi, tajemnica to wielka. Tak? Ale to jest tak, że jest Chrystus, Syn Boży, i Bóg przed założeniem świata przewidział, żeby Kościół dopełniał tego, który sam wszystko wypełnia. Że skoro jest syn, to on ma mieć małżonkę. Nie, że je on sam w sobie czegoś brakuje. To jest wszechmogący Bóg, doskonały, święty, potężny, wspaniały. Ale święci, ci, którzy są z nim, jak czytaliśmy w Apokalipsie, oni dopełniają tego właśnie, żeby on był w pełni chwały. I my mamy dział w nim. Bez niego cała misterny plan Kościoła nie ma go, bo nie ma męża, nie ma tego, który jest. Tak? To jakiś taki skrawek, tylko dlaczego Paweł właśnie się odnosi do tego? Trochę sięgamy dalej, ale Paweł będzie to rozwijał, natomiast tutaj Kościół wypełnia i Paweł stwierdzając to zdanie na końcu pierwszego rozdziału, tutaj tak mamy podzielone, on to wyjaśnia właśnie dalej, wydając polecenia, jak żyć w małżeństwie, przywołuje relacje między Chrystusem a Kościołem. Dla niego to jest rzecz oczywista. Tajemnica, jak gdyby pełni zrozumienia tej relacji, to jest tajemnica, Paweł mówi, ale mniej więcej o to chodzi. Dlatego odwołuje się do tego fragmentu. Opuści człowiek ojca i matkę, będą jednym ciałem. Będą razem. Będą pomocą odpowiednią. Więc ten, który wypełnia wszystko sobą, on wypełnia wszystko sobą. Zobaczmy sobie Kolosan, 2 rozdział, 9-10.
Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa i jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy.
Mm-hmm. I jeszcze... Nie, to wszystko. To jest ten fragment, który chciałem, żebyśmy przeczytali. On jest pełnią. I tylko w nim jesteście dopełnieni. Tylko w nim wy. Czyli powiedzmy sobie tutaj, podsumujmy, co możemy o Panu Jezusie Chrystusie powiedzieć. Kim On jest? Tak, jest Synem Boga, władcą, Panem, czyli władcą ponad wszystkimi władcami. On jest najwyższym władcą. Jemu jest wszystko poddane, tak? Co takiego zrobił? Co się stało w jego życiu tutaj na ziemi, kiedy narodził się z niewiasty? I powstał? Umarł i powstał z martwych. Stał się cud. On jest pierwszym, który powstał z martwych. Pierwszym. Żeby we wszystkim był pierwszy, jest napisane. Nikt przed nim nie powstał z martwych, aby żyć. Bóg ożywiał ludzi. Z martwych stawali, ale żeby jeszcze pożyć jakiś czas, ale potem i tak musieli umrzeć, bo każdemu jest raz umrzeć, a potem sąd. A Chrystus powstał z martwych, żeby żyć. I to jest pierwszy, który powstał z martwych. Nikt przed nim tak się nie stało. On żyje. I w liście do Hebrajczyków Paweł mówi, on jest wiecznie żywym kapłanem, aby zawsze wstawiać się za nami. Takiego mamy kapłana. Nie takiego, który umiera i po nim następny. On jest jeden, żyje, żyjący. Co dalej? Gdzie jest teraz?
W niebie
po prawicy Ojca.
Tak, siedzi po prawicy Ojca w niebie, żyje.
I wszystko tak? Jest poddane pod jego stronę.
Jezus żyje. Warto, słuchajcie, o tym pamiętać. To są, wydaje się, słuchajcie, że to, co dzisiaj rozważamy, co wam mówię, to są rzeczy oczywiste. Wielokrotnie powtarzane, wielokrotnie czytane. Pewnie tak. Ale warto to pamiętać i prosić Boga, żeby dał, otworzył duchowe oczy na to. Żeby to nie były kolejne informacje, które my wiemy, powtarzamy. Tak, ja to wiem. Ja to wiem. Tak, ty masz rację. Tak, to prawda. Jezus, tak, ja to wiem. Żeby to było coś więcej. I to może zrobić Bóg. Po co? Żeby nasza wdzięczność do Boga była większa i żebyśmy potrafili Mu lepiej oddać cześć i chwałę. Co jeszcze możemy o Jezusie powiedzieć? Co jest, co mamy w Nim? Co jest w Nim? Tylko w Nim. Usynowienie. Udział w miejscach niebiańskich, błogosławieństwo w miejscach niebiańskich w Nim. Ale w Nim co jeszcze jest? Przebaczenie grzechu. Właśnie, odkupienie jest w Nim.
I dziedzictwo wieczne.
Dziedzictwo wieczne. Nie ma żony bez męża.
Z głową Kościoła.
Z głową Kościoła. Eklezji. Popatrzmy teraz na wierzących. Spójrzmy z tej strony, na to samo, z tej strony. Co w czwartym wersecie jest o wierzących, o Kościele? Że takie zgromadzenie zostało zaplanowane i wybrane przed założeniem świata. Bóg w swojej przedwiedzy wszystko widział. Nawet tych, którzy będą częścią tej eklezji, on wszystko widział. Natomiast zauważcie, że Bóg tu się nie skupia na jednostkach, ale skupia się na całości. On od początku wiedział, kto wytrwa, kto nie wytrwa, kto będzie, kto nie będzie. Ale traktuje oblubienicę jako jedną. Czyli po co zostali wybrani przez założenie? Aby być święci i naganni, nienaganni przed obliczem Boga w miłości. Czyli jest cel. Po to zostali wybrani, aby być święci, nienaganni przed obliczem Boga w miłości. Tacy. Czyli popatrzcie, Kościół istnieje nie sam dla siebie. On istnieje dla chwały Bożej. Piąty werset, zobaczcie. Oni są przeznaczeni dla Boga, aby byli dziećmi Bożymi. Nie dla siebie. Dla Boga, aby byli dziećmi Bożymi. Przez Jezusa Chrystusa. I Bóg tak sobie upodobał. Ale to Bóg sobie ostatecznie z tego chwały odbiera. Czyli nie żyjemy dla siebie samych. Nie spotykamy się dla siebie samych. Robimy to, aby Bóg odbierał sobie z tego chwałę. I to też trzeba zrozumieć. Pojąć więcej niż mówi tekst. Znaczy inaczej może, źle mówię. zrozumieć, co mówi tekst. Może nie więcej, bo tu między wyrazami są biały papier. Ale zrozumieć to, co mówi tekst. Bo przeczytać i zrozumieć sam tekst, ale zrozumieć, co on oznacza. Właśnie te duchowe oczy, żeby Bóg otworzył, żeby pojąć głębię tej Bożej potęgi i chwały, właśnie to. Szósty werset co mówi?
Przeznaczenie dla uwielbienia chwały Bożej.
Jesteśmy obdarzeni łaską Boga w umiłowanym, czyli w Chrystusie. Jesteśmy obdarzeni łaską. Rozumiemy to, że łaską jesteśmy obdarzeni? Że w Chrystusie Bóg nas obdarzył łaską? Cały czas pamiętamy dokładnie, wyraźnie, tak? Że Bóg nam przebaczył nasze grzechy. Tyle rzeczy zrobiliśmy w życiu. A Bóg to przebaczył. Czy to cały czas jest żywe w naszej głowie? Ciągle jesteśmy tak samo Bogu wdzięczni za to? Pamiętamy te swoje rzeczy, które robiliśmy? Zapłata za grzech jest śmierć. Za grzech. A my popełnialiśmy grzechy. Ile? Pamiętamy to? Te grzechy, które popełnialiśmy dzisiaj po latach, wydają się jakieś takie mniejsze czy większe? Warto się zastanowić, słuchajcie, nad tym. Siódmy werset. W nim, zobaczcie, że my mamy odkupienie i przebaczenie grzechów. Przelana została krew i my jesteśmy wolni od naszych grzechów. I tylko w ten sposób. Wolny od grzechów. Wolny. Wolny od grzechów. Ósmy werset, zobaczcie. Została nam objawiona Boża wola. Jedenasty werset. Dostąpiliśmy udziału w zgromadzeniu w jedno wszystkich wierzących. Jesteśmy jedno. Znamy się, nie znamy się, zgadzamy się, nie zgadzamy się ze sobą. Ale z Bożej perspektywy jesteśmy jedno. Wszyscy wierzący są jedno z Bożej perspektywy. Kiedyś wszyscy będziemy razem.
W Jezusie.
Dzisiaj może niektórzy fukają jeden na drugiego. Kiedyś? Wszystko pójdzie w niepamięć. Patrzcie dalej. 12-13 werset. Jeszcze raz to, co było wcześniej, zobaczcie, bo istniejemy dla uwielbienia chwały Bożej, jeśli wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie. To nasze życie już nie jest dla nas, Paweł mówi, już nie żyje dla siebie, nie żyje ja, a żyje we mnie Chrystus. czyli moje życie jest poddane Chrystusowi. Żyjemy dla Bożej chwały. Warto o tym pamiętać, słuchajcie, bo różne rzeczy też zdarzają się w życiu. Różne decyzje, różne plany, różne zachowania. Wiele rzeczy się dzieje w naszym życiu, ale żyjemy dla Niego. Dla Jego chwały żyjemy, słuchajcie. Różne rzeczy nam przychodzą do głowy. Pewność, zwątpienie, radość, smutek, spokój, gniew. Pamiętajmy, że żyjemy dla Bożej chwały. Nie wszystko jest dobre. Dobre jest to, co Bóg uważa za dobre. Żyjemy dla Bożej chwały. Skoro położyliśmy nadzieję w Chrystusie, to czekamy na przyszłą chwałę i żyjemy dla Jego chwały. Mamy w Panu pokój nie z tego świata. Książę pokoju, Izajasza. Tak, mamy pokój nie z tego świata. Jeśli mamy, to dobrze. Bo ten pokój, który nie jest z tego świata, pojawia się nie wtedy, kiedy jest wszystko w porządku. To tak. Bo Pan Jezus, mówiąc o tym pokoju, ja wam daję pokój, mówi jeszcze, że na świecie ucisk będziecie mieli. I jak Pan Jezus umarł, to pamiętacie, co apostołowie zrobili? Zamknęli się w pokoju, bo bali się, że ich aresztują, zabiją. Tam pokoju żadnego nie było. Bo kiedy Pan Jezus był z nimi, to wszystko było dobrze. Tak? Ale kiedy Pana Jezusa zabrakło, zabrakło też pokoju. I Pan Jezus powiedział, że ja wam daję pokój, którego świat nie daje wam. Więc pokój Boży pojawia się wtedy, kiedy nie ma pokoju tego zwykłego, światowego. Kiedy on zawodzi, kiedy dobrego samopoczucia nie ma, kiedy wszystko się sypie, wtedy wchodzi do działania Boży pokój. Nie wcześniej. I też warto i o tym pamiętać, słuchajcie, że Boży pokój przewyższa ludzki, ponieważ jest niezależny od okoliczności. I wielu wierzących opowiada historię świadectwa ze swojego życia, kiedy byli w bardzo traumatycznych sytuacjach. Często zagrożeni śmiercią od choroby, czy od złych ludzi, czy sytuacją bez wyjścia, utratą majątku. Naprawdę dużo różnych sytuacji było. Czy postawieni pod ścianą w jakiejś sytuacji w ogóle takiej bez wyjścia. I opowiadają, że potrafili zachować spokój, że Bóg dawał im spokój, że oni mogli trzeźwo na to patrzeć i nie wpadali w panikę. I mówią, to było niewytłumaczalne. I opowiadają, w różnych historiach, słuchajcie, to się zdarza. Sami pewnie nie raz, nie dwa doświadczaliście takich sytuacji. Więc wiecie, o czym mówię. Zobaczcie jeszcze dalej. 13 werset mówi również, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Obiecanym Duchem Świętym. Mamy Ducha Świętego dzięki Bożej łasce.
No i położył nadzieję w Chrystusie.
Tak, położyliśmy nadzieję w Chrystusie. I co, czekamy na odkupienie, aż stanie się ono widoczne dla Bożej chwały, bo Bóg mówi, kiedyś ono stanie się widoczne. Tak? Dalej będziemy czytać o tym w 3 rozdziale. Że jeszcze dzisiaj tej potęgi chwały, tego, co Bóg zaplanował pokazać w Kościele, to jeszcze tego nie widać na razie. Ale przyjdzie dzień, kiedy to się wszystko, Bóg mówi, jak się mówi, odkryje karty. I wtedy się okaże, kto wygrał, a kto przegrał.
Wtedy się to objawi.
Wtedy się to wszystko objawi. Wtedy będzie dopiero chwała. Co jest ostatnie? Pamiętajmy, że jesteśmy ciałem Jezusa Chrystusa. Pamiętamy w jakim kontekście.
I ma głowę.
Tak, mamy nad sobą kogoś, kto jest decyzyjny. I mamy o tyle komfortową sytuację, tak może mówię to trochę... Teoretycznie. Ale mamy o tyle dobrą sytuację, że ten, który nami dowodzi, który nam radzi, on się nie myli. On się nie myli, tylko gdyby często jest tak, że my nie zawsze zachowujemy się tak, jak powinniśmy. Wiemy, co zrobić, z jakichś powodów tego nie robimy. Bywa. Pamiętajmy, jesteśmy ciałem Chrystusa. On jest naszą głową. Nie powinno tak być. Jeżeli jest głowa, to należy stosować się do jego rad. W dodatku, że nie musimy się zastanawiać, czy ma rację, czy nie ma racji. Czy dobrze mówi, czy źle mówi. A może się myli. On się nie myli, bo jest Bogiem. Komfortowa sytuacja. W tym sensie, tak? Tylko nie zawsze komfortowa, bo te rady nie zawsze się pokrywają z tym, co my uważamy za dobre. I tu jest ten dysonans, o którym wspomina Paweł w liście do Rzymian, żebyśmy kierowali się duchem i duchem sprawy ciała umartwiali. I to jest ta nasza chwilowa trudność, bo czekamy na dom z nieba, tak? Na nowe ciało, w którym tych dylematów już nie będzie, jak mówi Paweł w liście do Koryntian. Ale póki to musimy o tym pamiętać, słuchajcie. Apokalipsa? Tutaj mam, teraz zobaczę, co to jest, żeby nie... Nie, 13, 8. O, jeszcze o Jezusie. Wiecie co? 13 rozdział, 8 werset.
Wszyscy
i 9.
Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Jeśli ktoś ma uszy, niech słucha.
Ci, którzy oddadzą pokłon bestii ich imiona nie są zapisane w księdze żywota baranka zabitego
od
założenia świata. Bóg doskonale wiedział na początku, jaki będzie koniec. Kto ma uszy, niechaj słucha. Podsumujmy w takim razie wierzących. Co to jest Kościół? Tak? Pytanie. Co to jest Kościół? Tak. Eklezja wybranych przez Boga, aby istnieli w Jezusie Chrystusie. Zapoczątkowani przez apostołów. Do czego są przeznaczeni?
Aby być świętymi i nienagannymi przed obliczem Boga w miłości.
Tak. Przeznaczeni też do bycia dziećmi Bożymi w Jezusie Chrystusie.
I dla uwielbienia chwały Bożej.
Tak, dla uwielbienia chwały Bożej. To wszystko, co mówicie też. Jaka łaska spotkała Kościół wierzących?
Przebaczenia
grzechów. Każdy dostąpił przebaczenia grzechów. Kościół jest czysty, bez skazy, nagany lub tegoś w tym rodzaju, bo jest oczyszczony. I kto go oczyścił? Będziemy sobie czytać w 5 rozdziale. Chrystus go sobie oczyścił sam. Swoją krwią. Co jeszcze ma dział? W czym ma dział jeszcze Kościół? W Duchu Świętym. pytania na zastosowanie. Czy jestem w Chrystusie? Czyli innymi słowy, czy uwierzyłem? Że tylko w Chrystusie mogą mi moje grzechy być przebaczone. Czy mam udział w Królu? Czy mam dział w Królu? Czy masz dział, czy mam dział w przyszłej chwale w Jezusie Chrystusie? Bo kiedy On usiądzie na tronie, wszystko jest Jego. Więc kto jest z Nim, wygrał. Kto był po innej stronie? Przegrał. Czy mam gwarancję dziedzictwa w Jezusie Chrystusie? Czy mam tą gwarancję? Czy ja wierzę Bogu? Kto mnie uratował i jak to zrobił? Pozwoli, to za tydzień będziemy mieli kolejną lekcję. Będziemy się zastanawiali, czy chcemy coś wiedzieć o Bogu. Zahaczymy jeszcze o jedną rzecz z tego samego rozdziału, którą już dzisiaj omawialiśmy, ale skupimy się na niej krótko jeszcze. I to będzie od 14 wersetu do końca. Skupimy się o wiedzy o Bogu. Krótszą lekcję, ale chciałbym jeszcze raz ją poruszyć. Teraz pomodlimy się.